Rozdział 26. Oberża w Pont-du-Gard. Kto jak ja przemierzył pieszo południową Francję, zauważył pewnie między Bellegarde i Bacare, niemal w połowie drogi łączącej tę wioskę z miasteczkiem, nieco jednak bliżej Bacare niż Bellegarde, karczemkę, a na jej fasadzie skrzypiący za najlżejszym podmuchem wiatru blaszany szyld, gdzie wymalowano naiwnie i dziwacznie zarazem starorzymski akwedukt w gard. Karczemka ta leży przy gościńcu biegnącym wzdłuż lewego brzegu Rodanu, odwrócona tyłem do rzeki. Otacza tę austerię coś, co w Langwedocji zowią grodem. Znaczy to, że tylna ściana domu wychodzi za ogrodzony skrawek ziemi, po którym rozpełzły się herlawe oliwki i zdziczałe figowce o liściach przysrebrzonych kurzem. Dojrzysz między tą skarlałą drzewiną czosnek, pieprz turecki i szczypiorek. Jedyne jarzyny, jakie się uprawia w tych stronach. Wreszcie w jednym z kątów ogrodu pinia, podobna zapomnianemu strażnikowi, prostuje z rezygnacją smukły pień o koronie rozwiniętej w wachlarz, skrzypiącej w 30-stopniowym upale. Wszystkie te drzewa, małe i duże, pochylają się w tym kierunku, w jakim przygina je mistral, jedna z trzech plag Prowansji. A wiadomo wam albo i nie, dwie pozostałe to rzeka Durance i tameczny trybunał. Na sąsiednich równinach, tym morzu pyłu, trafi się czasem kępka pszenicy, którą tutejsi chłopi sieją, chyba tylko przez ciekawość. A polne koniki, co graniem swym monotonnym i jazgotliwym ścigają wędrowca błąkającego się po tej Tebaidzie, sadowią się na wątłych źdźbłach, niby kury na grzędzie. Od 7 z górą lat karczmę tę prowadzi dwoje ludzi, którzy mieli do pomocy pokojówkę Antosie i chłopca stajennego Paket. Te dwie współdziałające siły nadążały z łatwością w obsłudze od chwili, kiedy między Bakery a Esmortes przekopano kanał, dzięki któremu żegluga śródlądowa odniosła pełne zwycięstwo nad najszybszymi zaprzęgami, a statek nad dyliżansem. Ku większemu jeszcze frasunkowi nieszczęsnego oberżysty ten rujnujący kanał biegł między Rodanem, który zasilał go swymi wodami, a gościńcem, skąd spijał jakby wszelkie soki zaledwie o 100 kroków od karczmy, opisanej przez nas zwięźle, ale wiernie. Dzierżawca Szynczku przekroczył już pewno 40. W tym wysokim, chudym i żylastym mężczyźnie o lśniących, głęboko osadzonych oczach, orlim nosie i białych, jak u wilka zębach, rozpoznałby się snadnie typowego południowca. Włosy jego nie kwapiły się posiwieć, choć lata stateczne owionęły go swoim tchnieniem. Gęste, kędzierzawe, przetkane zaledwie tu i ówdzie srebrną nitką, jak i zarost okalający tę twarz. Śniade z natury lico przybrało barwę jeszcze ciemniejszą. Ów nieszczęśnik bowiem wystawał od rana do wieczora na progu karczmy, wypatrując, czy nie zawita ktoś pieszo albo powozem. Wyczekiwał tak zwykle na darmo. A twarzy tej i w dni najskwarniejsze nie osłaniał nawet skrawek cienia, gdyż oberżysta, podobnie jak hiszpańscy mulnicy, zwykł nosić tylko czerwoną chustę, którą owiązywał sobie głowę. Był to nasz stary znajomy Kacper Kaderus. Jego żona Magdalena Kaderus z domu Radel była w przeciwieństwie do męża osobą bladą, chudą i chorowitą. Pochodząc z okolic Arle, zachowała dawny ślad słynnej urody swoich rodaczek, ale lica tej kobiety nękanej ustawicznie napadami febry, która już to przyczaiwszy się, już to wybuchając z nagła, pastwiła się wciąż nad ludnością zamieszkałą wśród bagnistych rozłogów wyspy Camargue i nieopodal stawów Aesmortes, niszczały w sposób dla niej samej widoczny. Dygocząca bez ustanku z zimna rzadko opuszczała swój pokój na pierwszym piętrze, gdzie skulona wtulała się w fotel albo opierała o wezgłowie łóżka. Podczas gdy jej mąż pełnił straż u progu karczmy, straż tę sprawował tym chętniej, gdyż ilekroć znalazł się choćby na moment u boku skwaszonej połowicy, musiał wysłuchiwać wieczystych sarkań przeciw losowi, na które odpowiadał zazwyczaj taką oto filozoficzną uwagą.
— Cicho bądź, karkątko, to wola boska!
Mąż nie mówił jej Magdaleno, bo imię to zbyt miłe dla uszu nie pasowało, widać, do jego wrodzonej szorstkości. Tylko wołał na nią Karkątko, od wsi Carconte, między Salon a Lambek, gdzie przyszła na świat. A jednak niechże owo pozorne poddanie się wyrokom opatrzności nie wprowadza was w błąd. Karczmarz odczuwał boleśnie nędzę, w jaką wpadł przez ów przeklęty kanał Bakare, a i ustawiczne lamenty Karkątki dopiekały mu do żywego. Był, jak wszyscy południowcy, wstrzemięźliwy i niewymagający, ale próżny. Cenił sobie wszelki blichtr, to też za dobrych czasów nie przepuścili z Karkątką ani jednej fety wyprawianej z racji znakowania bydła, ani jednej procesji w dni zielonych świątek lub też ku czci świętej Marty, patronki Tarasconu, co uwolniła miasto od smoka. Przywdziewał wówczas malowniczy strój południowca na poły kataloński, na poły andaluzyjski. Karkątka zaś odziewała się w prześliczne suknie arlezjańskie, wzorowane jakby na szatach greckich i arabskich. Ale zaczęły kolejno znikać łańcuchy, naszyjniki, stubarwne pasy, gorsety haftowane, aksamitne kubraki, wykwintne pończochy ze strzałkami, pstrokate kamasze, pantofle zapinane na srebrne klamry i Kacper Kaderus, nie mogąc podołać obowiązkom, jakie nakładała nań miniona świetność, odsunął się wraz z żoną od wszelkich uciech światowych. A radosna ich wrzawa, docierając aż do lichej karczemki, dopiekała serdecznie karczmarzowi, który siedział tu bardziej dla mieszkania niż dla zarobku. I tegoż ranka Kaderus tkwił jak zwykle na progu, wodząc melancholijnym spojrzeniem, bądź po skrawku wyłysiałego trawnika, gdzie kilka kur leniwie dziobało, bądź to po pustym gościńcu, którego jeden kraniec ginął na północy, a drugi na południu, gdy raptem odwołał go z krzek małżonki. Wszedł więc do domu, pomrukując niechętnie i powędrował na górę, zostawiwszy drzwi otwarte na oścież, chcąc jakby tym sposobem znęcić podróżnych. Kiedy Kaderus wchodził do domu, gościniec był również nagi, milczący i opustoszały jak pustynia w południe. Biały i, zda się, bezkresny ciągnął się między szpalerami wynędzniałych drzew. Łatwo pojąć, że żaden podróżny nie zapuści się dobrowolnie, mogąc obrać inną porę dnia w tę okropną Saharę. Ale gdyby Kaderus pozostał na straży, byłby dojrzał, wbrew wszelkim przewidywaniom, jakiegoś jeźdźca zbliżającego się do Balegard na koniu. Z postawy i jeźdźca, i konia wniósłbyś łacno, że między człowiekiem a zwierzęciem stosunki układały się jak najlepiej. Wałach biegł lekko, jeździec był księdzem ubranym czarno i w trójgraniasty kapelusz. Słońce dopiekało nieznośnie w to skwarne południe, ale jeździec nie zważał widać na upał, ani myślał bowiem popędzać konia idącego bardzo umiarkowanym truchtem. Nieznajomy zatrzymał się u drzwi oberży. Trudno było dociec, kto zdecydował o postoju, czy człowiek zatrzymał konia, czy zwierzę człowieka. Jakkolwiek by to było, jeździec siadł z konia i wziąwszy go za uzdę, uwiązał u okiennicy spróchniałej do cna, dyndającej na jednej tylko zawiasie. Następnie wycierając czerwoną, bawełnianą chustką czoło spocone obficie, stanął na progu i po trzykroć zastukał okutą laską.